Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Wielki Piątek to Dzień Męki Pańskiej, jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się mszy świętej. Zamiast niej jest liturgia przypominająca o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Jej centrum stanowi adoracja krzyża. Na zakończenie nabożeństwa podczas uroczystej procesji Najświętszy Sakrament jest przenoszony do grobu Pańskiego. Mówi ksiądz profesor Jan Machniak, dyrektor teologii duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Noc oczekiwania, noc, która jest pamiątką zejścia Chrystusa Zbawiciela do otchłani. W wielu kościołach, również i w tę noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, czuwamy przy Chrystusie, który jest złożony do grobu.
Ojciec Święty Franciszek przewodniczył liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Homilię wygłosił kaznodzieja domu papieskiego, ojciec Raniero Cantalamessa. Kapucyn przywołał historię zdrady Judasza. Podkreślił, że nie urodził się on zdrajcą, ale się nim stał. Był to wielki dramat osobistej wolności człowieka. Skusiła go chciwość pieniędzy. To pieniądz jest podstawą wszelkiego zła na świecie, wskazał kaznodzieja.
Cóż stoi za handlem narkotykami, które niszczą tak wiele istnień ludzkich, za wykorzystywaniem prostytucji, fenomenem różnych mafii, korupcją polityczną, produkcją i handlem bronią, a w końcu, aż strach powiedzieć, handlem organami ludzkimi pobranymi z ciał dzieci, a kryzys finansowy, którego świat doświadczył, a ten kraj nadal doświadcza, czyż nie jest w dużej mierze wynikiem niepohamowanej chciwości pieniędzy ze strony nielicznych?
Ojciec Raniero Cantalamessa mówił, że Judasz sprzedał głowę swojego mistrza. Dziś jego naśladowcy sprzedają ciało Zbawiciela, ponieważ to ubodzy są członkami Chrystusa. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.
Zdradza Chrystusa ten, kto zdradza swoją żonę lub swojego męża. Zdradza Jezusa, sługa Boga, który jest niewierny swojemu powołaniu, albo który zamiast paść owce, pasie siebie samego. Zdradza Jezusa ten, kto zdradza własne sumienie.
Po godzinie 21:15 papież uczestniczył w Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Jej mottem były słowa: oblicze Chrystusa, obliczem człowieka. Autorem rozważań był ksiądz arcybiskup Giancarlo Bregantini, który w episkopacie zajmuje się sprawami społecznymi. Dlatego też tematy rozważań poświęcono bezrobociu, sytuacji uchodźców oraz ludzi nieuleczalnie chorych. Transmisję uroczystości z Watykanu przeprowadziła Telewizja Trwam. W katedrze polowej w Warszawie liturgii Męki Pańskiej przewodniczył ksiądz biskup Józef Guzdek. Biskup polowy Wojska Polskiego w homilii przypomniał słowa ojca świętego Franciszka, które wypowiedział podczas modlitwy o pokój 7 września 2013 roku.
Papież Franciszek powiedział: moja wiara chrześcijańska każe mi patrzeć na krzyż. Jakże bardzo bym chciał, aby przez moment wszyscy ludzie dobrej woli popatrzyli na krzyż. Tam można przeczytać odpowiedź Boga. Tam na przemoc nie odpowiedziano przemocą. Na śmierć nie odpowiedziano językiem śmierci.
Transmisję liturgii Męki Pańskiej z Warszawy przeprowadziło Radio Maryja. Wieczorem w całym kraju odbywały się nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a także Misteria Męki Pańskiej. W Kalwarii Zebrzydowskiej, w inscenizacji Męki Chrystusa, uczestniczyły dziesiątki tysięcy wiernych. Słowo pasterskie skierował do nich metropolita krakowski, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który przewodniczył uroczystościom. Kościół jest naszym wspólnym, bezcennym dobrem i jest w nim miejsce dla wszystkich, mówił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w kazaniu. Wierni w Drodze Krzyżowej przeszli także szlakiem najstarszej w Polsce Kalwarii, wiodącej z Nowej Słupi na Święty Krzyż. Pokonali ją po raz 10. Wierni idący królewskim szlakiem nieśli 3-metrowy drewniany krzyż. Podczas liturgii Wielkiego Piątku w świętokrzyskim sanktuarium mogli adorować relikwie Krzyża Świętego. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, pasterz diecezji sandomierskiej. Na Ukrainie obrzędy Wielkiego Piątku, szczególnie widoczne, są w kościołach obrządków wschodnich, mówi ojciec Krzysztof Szczygło, redemptorysta posługujący w archidiecezji lwowskiej.
Tutaj może mniej jest to widoczne u nas, a bardziej w cerkwiach, bo wystawia się wtedy płaszczenice i tu ludzie, w większości grekokatolicy, widać jest ruch już wtedy w ciągu dnia. Przed cerkwiami są kolejki, żeby zajść, żeby tam pokłonić się przed płaszczenicą, ucałować. No i wtedy tutaj widać bardzo wielkie takie poruszenie już w mieście, zwłaszcza teraz, gdy święta przeżywamy wspólnie.
Chrześcijanie na Ukrainie cały czas modlą się o pokój i rozwiązanie napiętej sytuacji. W wielu miejscowościach Hiszpanii Wielki Piątek rozpoczęła tak zwana madruga, czyli procesje, które wyszły na ulicę o północy i trwały do świtu, a nawet dłużej. Po południu wyszły kolejne bractwa pokutne, dla których Wielki Piątek to najważniejszy dzień Wielkiego Tygodnia. Najsłynniejsza madruga ma miejsce w Sewilli, gdzie po północy wychodzi 6 bractw pokutnych. O szczegółach mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Po 5 latach deszcz wreszcie nie przeszkodził, aby procesje Matki Bożej Macarena, Matki Bożej La Esperanza de Triana czy Chrystusa El Gran Poder mogły pokazać całe swoje piękno. Księżyc nad smukłą wieżą katedry, spadające z balkonów płatki kwiatów, przejmujący śpiew saet oraz wzruszające hymny procesyjne grane przez orkiestry. To wszystko tworzyło jedyną w swoim rodzaju noc w Sewilli. Na wielu twarzach pojawiały się łzy wzruszenia, kiedy zbliżała się Matka Boża Macarena. Towarzyszyły im oklaski oraz głośne guapa, czyli piękna. Pobożność ludzi, estetyka procesji i sztuka łączyły się w jedno wielkie uwielbienie Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka.
Zaledwie skończyła się madruga, a na ulicę wyszły już kolejne bractwa. W Kordobie w procesji niesiona była rzeźba Matki Bożej Bolesnej. W sobotę mija 9. rocznica wyboru na stolicę Piotrową Benedykta XVI, emerytowanego papieża. Dokładnie 19 kwietnia 2005 roku podczas konklawy księża kardynałowie wybrali księdza kardynała Józefa Ratzingera na następcę świętego Piotra. Ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk, biblista, podkreśla, że pontyfikat Benedykta XVI stoi pod znakiem wielkiej otwartości na Słowo Boże.
Jeśli chodzi natomiast o współczesną posługę i obecność papieża seniora w kościele, trzeba powiedzieć, że chyba wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem jego modlitwy, jego skupienia, jego osoby całkowicie oddanej Panu, tak jak to powiedział, przechodząc na emeryturę, że pragnie poświęcić się modlitwie, refleksji, by w ten sposób jeszcze lepiej służyć Kościołowi, jak tylko Pan mu pozwoli. A więc może być dla nas też wzorem, jak bardzo ważne w życiu każdego chrześcijanina jest odniesienie kontemplacyjne, modlitewne odniesienie do Pana Boga i do własnego życia, do własnej pracy, do własnych zadań.
Benedykt XVI zakończył swój pontyfikat 28 lutego o godzinie 20. W Radiu Maryja dalsze informacje. W jednej z włoskich klinik, gdzie dokonuje się sztucznego zapłodnienia, kobiecie wszczepiono embriony innej pary. Prokuratura w Rzymie już wszczęła śledztwo. W rezultacie kobieta oczekuje bliźniąt, których nie jest genetyczną matką. Tożsamość tych rodziców również została już ustalona. W szpitalu trwa postępowanie wyjaśniające nie tylko na wniosek prokuratury, ale także Ministerstwa Zdrowia. Z medialnych informacji wynika, że przyczyną błędu były bardzo podobne, różniące się tylko dwiema literami nazwiska dwóch kobiet, które poddały się in vitro. Doktor Hanna Wójkowska, bioetyk, stwierdziła, że takie przypadki będą występować, jeżeli dochodzi do manipulacji życiem ludzkim, które traktuje się jako towar.
Sprawa ma charakter dużo głębszy właśnie natury moralnej, natury właśnie naszego pochodzenia, kim jest człowiek. Myślę, że wiele osób będzie mogło zadać sobie to pytanie. Jeżeli człowiek nie ma prawa począć się w akcie miłości małżeńskiej, w intymności, tylko właśnie na szkiełku laboratoryjnym, a potem jest przechowywany w jakichś pojemnikach, w laboratoriach, w lodówkach, a potem wystawiany na przysłowiową półkę, no to może dojść do zamiany właśnie tego produktu. No i rzeczywiście sytuacja, która powinna dużo do myślenia dać wszystkim.
Szefowa włoskiego resortu zdrowia w związku z poruszeniem, jakie wywołała we Włoszech wiadomość o pomyłce, próbuje uspokajać. Zapewnia, że stosowane w całym kraju procedury sztucznego zapłodnienia są bezpieczne. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz obiecuje, że chorzy na nowotwory będą leczeni lepiej i szybciej. Na przeszkodzie tym planom stanie tak prozaiczna rzecz jak brak funduszy. Problem leczenia nowotworów w Polsce jest palący. Co roku przybywa 150 tysięcy chorych na raka, a 95 tysięcy z nich umiera. Poseł Czesław Hoc, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, wskazuje, że rząd musi podjąć działania, by zmniejszyć tragiczne statystyki. Jak akcentuje, dziś pacjent onkologiczny nie dość, że zmaga się z nowotworem, to często pozostaje samotny w całym systemie.
Obecnie jest dramatycznie po prostu. Nie tylko pod względem jakby cierpienia i podwójnego cierpienia, bo przecież są pokrzywdzeni już przez los i po drugie błąkają się i są zagubieni w tym systemie ci ludzie, którzy chorują na nowotwory. Natomiast bardzo ważne, że w aspekcie też merytorycznym, fachowym są pokrzywdzeni, dlatego że leczenie innowacyjne, leczenie nowoczesnymi lekami i moment od chwili rozpoznania nowotworu do chwili włączenia leków tych nowoczesnych z chemioterapii jest bardzo odległy w Polsce. I dlatego w Polsce tak naprawdę terapia onkologii i w ogóle onkologia jest bardzo w złym stanie.
Remedium na te bolączki ma być tak zwany pakiet onkologiczny, przygotowany przez ministra zdrowia. Projekt, jak ocenił poseł Czesław Hoc, w założeniach jest właściwy, ale jego realizacja może okazać się sporym problemem poprzez ograniczone finanse. Lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia stwierdzili, że pakiet antykolejkowy przedstawiony przez ministra zdrowia wymaga poprawy. Oceniają, że proponowane zmiany bez wzrostu finansowania i większej liczby lekarzy są nierealne. Tłumaczą, że w projekcie brakuje kluczowych rozwiązań odnośnie finansowania nowych zadań, pozyskania kadr do ich realizacji oraz standardów postępowania nie tylko w przypadku pacjentów z zieloną kartą. Mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
Wskazujemy, że posunięcia, rozwiązania są w oczekiwanym kierunku. Natomiast jeżeli nie będzie przede wszystkim stawiało się na profilaktykę, która jest dużo tańsza i dużo bezpieczniejsza, to nie ma możliwości zahamowania całej fali onkologii. I oczywiście, jeżeli chodzi o środki finansowe. Polska niestety ma niskie nakłady na ochronę zdrowia i tu trzeba się zastanowić, w jaki sposób finansowo da się to zrealizować. I trzecia rzecz, jakąś opracować metodologię, ścieżkę do wzrostu ilości lekarzy w polskim systemie, bo jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, w ogóle w Europie.
W marcu minister zdrowia przedstawił na specjalnej konferencji propozycję zmian z tak zwanego pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego. Na początku kwietnia projekty ustaw zawierające część tych rozwiązań trafiły do konsultacji społecznych. W ciągu 3 miesięcy do resortu sprawiedliwości wpłynęło 401 skarg i wniosków w sprawie przesyłek sądowych, które od stycznia są dostarczane przez Polską Grupę Pocztową. Wynika z informacji ministerstwa dla Sejmowej Komisji Infrastruktury. Wydaje się, że popełniono błąd, oddając ten rynek w całości niesprawdzonemu podmiotowi, mówi poseł Adam Abramowicz, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Jeżeli już ministerstwo chciało eksperymentować, mogło to robić w sposób taki częściowy, prawda? Można było spróbować, czy będzie to działało na jakimś mniejszym dużo obszarze, a potem dopiero próbować dalej. Ale to i tak jest dziwne, bo w zasadzie mając sprawdzonego partnera przez tyle lat działającego bez zarzutu, jednocześnie firmę państwową, gdzie można było także mieć na nią zdecydowanie większy wpływ niż na tą firmę, która dzisiaj dostarcza, takie podjęte ryzyko było zupełnie nieuzasadnione. Także myślę, że ta sprawa nie jest zakończona i Komisja Infrastruktury będzie dalej chciała wiedzieć, co zamierza robić rząd, aby to wszystko teraz naprawić.
UKE przedłuża kontrolę w Polskiej Grupie Pocztowej do 30 maja bieżącego roku. Do końca 2013 roku sądy i prokuratury doręczały swe pisma, wezwania dla stron i świadków, odpisy wyroków, apelacje i inne dokumenty za pomocą Poczty Polskiej. Od 1 stycznia dostarczaniem tej korespondencji zajmuje się Polska Grupa Pocztowa. I jeszcze informacje z zagranicy. Rosja zgodziła się na deeskalację napięcia na wschodniej Ukrainie, jednak między Kijowem a Moskwą wciąż pozostają nierozwiązane różnice zdań, oświadczył w Genewie szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Deszczyca. Premier Arsenij Jaceniuk w parlamencie w Kijowie oświadczył, że jeśli ludzie, którzy okupują dziś instytucje państwowe na wschodniej Ukrainie, dobrowolnie opuszczą zajmowane budynki oraz złożą broń, zostaną objęci amnestią. Projekt ustawy w tej sprawie niebawem zostanie zaprezentowany deputowanym. Z kolei Prokuratura Generalna Ukrainy ogłosiła, że byłemu prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi jako podejrzanemu w śledztwie zarzuca się stworzenie organizacji terrorystycznej, której działalność doprowadziła do masowego zabójstwa podczas demonstracji w Kijowie. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.